Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Nie czuje się Pan samotny?
Nie, zupełnie. Znaczy, oczywiście patrząc z punktu widzenia naszych dyżurów radiowych w te piątki wszystkie, gdzie z reguły jestem z koleżeństwem, chociaż bywa, że oni są również beze mnie, no to tak, taką samotność odczuwam i nawet pewną tremę, proszę Państwa, bo w trójkę się doskonale uzupełniamy, każdy się w czymś specjalizuje. Może się zdarzyć, że ja na przykład nie będę dzisiaj w stanie Państwu na bardzo wiele pytań odpowiedzieć, no ale obiecuję, że co najmniej je zapiszę, a jak nie, to Pan redaktor nagra, tak tutaj trzymamy.
Pan Mariusz Gotowicz, dowódca kancelarii doradców podatkowych. Dzisiaj w pojedynkę, ale z pewnością będzie służył Państwu radą. Po raz ostatni widzimy się i słyszymy w tym roku i po raz ostatni także widzimy się i słyszymy o tej porze. I
tak, zmieni
miejscu.
Się, tak. Wiemy już, będziemy przechodzili na trochę późniejszą porę, proszę Państwa, ale będziemy trochę dłużej do Waszej dyspozycji, także nie będą tylko rozmowy przebiegały na antenie z przerwą potem na rozmowy między naszymi wyjściami tutaj. Będziemy cały czas do Państwa dyspozycji, ale no przede wszystkim mam na myśli tych słuchaczy, którzy słuchają, no bo ten, kto pyta i dzwoni w przerwie i my mu odpowiadamy, no to oczywiście informacje uzyskuje. Gorzej z tymi, którzy słuchaczami, którzy no siłą rzeczy muszą wysłuchać bloków reklamowych, ewentualnie jakichś informacji. Ale proszę Państwa, żeby już tak przejść trochę do rzeczy i to gadulstwo tegoroczne zakończyć.
Od razu jeszcze tylko uzupełnię dla tych z Państwa, którzy chcieliby uzyskać precyzyjną wiedzę. Spotykać się będziemy od nowego roku z naszymi doradcami podatkowymi w piątki, także dzień ten sam, jak powiedział pan Mariusz, troszkę później, bo kwadrans po 12:00. I przez całą godzinę nasi doradcy będą do Państwa dyspozycji. Program pod redakcją Ewy Kurzawy. Także sami swoi po prostu.
Tak jest, nic się nie zmienia. Trochę liczymy, że dacie nam Państwo też taką chwilę wytchnienia, że będziemy mogli również porozmawiać o bardzo ciekawym przyszłym roku, bo ten rok będzie niósł za sobą trochę zmian w zakresie różnych obowiązków podatkowych, różnych procedur podatkowych. Przede wszystkim przedsiębiorcy bardzo będą odczuwali różne zmiany. Oczywiście postaramy się na bieżąco Państwu jakąś naszą audycję tutaj o pewnych rzeczach mówić. Dziś to jest jeszcze tak jakby trochę za wcześnie, w szczególności mówiąc tutaj o tych takich kwestiach przyszłorocznych. Niemniej mamy też parę takich zmian, które co prawda niby wchodzą od nowego roku, ale będą obowiązywały, proszę Państwa, za ten rok. Ale niech te zmiany wejdą. No nie mówmy o czymś, co dopiero będzie, bo to
nie
jeszcze...
Nie martwmy się na zapas. No,
tak jest, bo to jeszcze dzisiaj jest 29, mamy jeszcze 2 dni, jeszcze się coś może zmienić. Proszę Państwa, znam przypadek z zeszłego roku, że na 3 dni przed wejściem nowego roku, przed wejściem jednej z ustaw w życie, ona została po prostu zawieszona. Już nie zdążono jej zmienić, ale ją zawieszono. No zawieszenie tej ustawy spowodowało potem bardzo poważne perturbacje, ale to już jest zupełnie inna kwestia.
345-50-90 to najważniejszy w tej chwili numer telefonu dla Państwa. 345-50-90, telefon w Bydgoszczy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, jak zwykle do 11:30 w każdej sprawie podatkowej.
Tak jest, a jak już mówimy o sprawach podatkowych, to pozwolę sobie wrócić do dwóch zadanych tutaj mojemu koleżeństwu przez Państwa pytań, na które no wtedy nie mogliśmy tutaj zdać egzaminu przed Państwem i udzielić bezpośrednio odpowiedzi, bo są to takie dosyć specyficzne zapytania i ja pozwolę sobie najpierw na pierwsze odpowiedzieć i je jakby tutaj zrelacjonować. Więc pierwsze pytanie jest takie. Jeden z naszych słuchaczy opowiedział nam, że wozi córkę do lekarza do Warszawy. Jego córka otrzymuje rentę socjalną w wysokości 842 zł. No i zapytał słuchacz, czy może odliczyć ulgę na samochód za córkę w swoim, co prawda, zeznaniu rocznym, no wychodząc z założenia, że no, on ma samochód, wozi córkę niepełnosprawną, no i teraz jak to wygląda podatkowo? No niestety tutaj nasza odpowiedź jest negatywna. Musimy zwrócić Państwu uwagę, że co prawda już za 2017 rok mamy jakby zwiększoną ulgę rehabilitacyjną. Ona dzisiaj wynosi 10 080 zł, a w związku z tym, że te 842 zł powoduje, że córka osiąga wyższy dochód, bo ma 10 104 zł, no tak mam tutaj po pierwsze zapisane i tak taką informację od Państwa, od Pana uzyskaliśmy. Niemniej, no sugestia jest nasza taka, że mimo tej negatywnej odpowiedzi, że z tej ulgi na samochód skorzystać Pan nie może, no to sugerujemy zaczekać, aż córka otrzyma z organu rentowego PIT-11/PIT-40 i tam będą te informacje wszystkie podane, bo może się okazać, że jednak ten limit nie zostanie przekroczony, bo nieraz tak się zdarza, że nie było powiedzmy jakiejś dopłaty, wypłaty, coś się opóźniło. Także tu sugerujemy zaczekać. Może być tak, że jednak skorzysta pan z tej ulgi. Także no Jeśli chodzi o bezpośredni dochód córki, to on jest za wysoki. No, jak państwo słyszycie, nieznacznie za wysoki, bo 24 zł. No, ale z drugiej strony może się okazać, że będzie w picie znacznie ciekawsza sytuacja wykazana.
Liczby są nieubłagane.
Ach, proszę państwa, to tak samo jak z poprzednią ulgą prorodzinną, która tam się różniła 2 złotymi między ulgą wolną od podatku, a ulgą prorodzinną, tym limitem takim, który pozwalał na to skorzystanie z tej ulgi. I bardzo często państwo to ujednolicaliście, uzmysławialiście sobie, że no kwota wolna, no tak kwota wolna. To 2 złote różnicy i te 2 złote potrafiło bardzo nieraz zaszkodzić. No ale przejdźmy do drugiego pytania. Drugie pytanie było z takich pytań bardzo, bardzo sporadycznych, nietypowych, więc musieliśmy to sprawdzić. Pytanie było takie, państwo tutaj słuchacze przysposobili dziecko. Cała ta procedura zaczęła się w kwietniu 2017 roku. Sąd zezwolił już wcześniej na zamieszkanie dziecka z rodzicami w tym okresie przedadopcyjnym. No niestety, proszę państwa, na pytanie, czy możecie państwo skorzystać z ulgi na wychowanie dziecka, no tutaj odpowiedź jest taka, tak, ale dopiero od uprawomocnienia się, czyli od miesiąca grudnia. Wcześniej po prostu nie można. Także no tutaj nie mam też dobrej informacji.
Spróbujemy przyjąć pierwszy telefon na żywo. 3455090. Telefon w Bydgoszczy. Witamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry. I zamieniamy się w słuch.
Proszę pana, mam taką sprawę. Dokonałem zakupu aparatu słuchowego, oczywiście ze zniżką 700 zł, jaka to jest przewidziana z funduszu, tak. Pytanie, czy w zeznaniu podatkowym za ten rok mogę uwzględnić tą kwotę 2300 zł?
Proszę pana, może pan uwzględnić kwotę wydaną przez siebie?
Tak,
bo wszystkie jakby te wartości zrefundowane, czy z tym, co panu się należy, czy ktoś inny, bezpośrednio jakieś stowarzyszenie, fundacja by panu zrefundowała, bo przecież i tak się zdarza, no to w tym momencie kwota refundowana nie podlega już kwocie odliczenia, tak? Czyli bezpośrednio pana wydatek ekonomiczny, na który musi mieć pan notabene dowód, tak? Musi pan mieć nie tylko fakturę, ale również ten taki dowód, z którego wynika, ile pan zapłacił.
Tak, tak. Czyli jeżeli aparat kosztował 3000,
tak,
dostałem ulgę 700 zł z funduszu, czyli za 2300
tak
mogę
jest.
Zeznania...
Tak jest, tak jest, tak jest.
Pięknie. Serdecznie dziękuję.
Bardzo proszę.
Dobre wieści na koniec roku. Dziękujemy pięknie. 345 50 90 telefon w Bydgoszczy w sprawach podatkowych, a także nasz adres poczty elektronicznej magazyn@radiopik.pl. I już państwo dzwonią po raz kolejny. O, bardzo proszę o przyciszenie radia.
Tak, 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 już. Ja jeszcze raz powracam do tego aparatu słuchowego. Ja mam trzecią grupę, ale na układ ruchu. I też będę się starała o aparat słuchowy. Czy w związku z tym, że mam trzecią grupę na kręgosłup, mogę też odliczyć aparat? Czy musi być specjalnie takie zezwolenie, żeby odliczyć też aparat na ucho? Bo to jedno z drugim, ta grupa niepełnosprawności nie ma nic wspólnego.
Tak jest,
prawda?
Nie ma, właśnie. I tutaj cały czas powtarzamy od dłuższego czasu, no, można powiedzieć od kilku lat, że organy podatkowe, bo z przepisów to tak bezpośrednio jakby nie wynika, ale organy podatkowe uznają, że no, jakby ulga rehabilitacyjna dotyczy danego schorzenia, czyli powinna pani zadbać zawczasu, żeby ewentualnie z uwagi na wady słuchu tą trzecią grupę poszerzyć o kolejne schorzenie, czyli ja bym tutaj na pani miejscu no, spróbował, co prawda no, nie wiem jak to tam się załatwia tak dokładnie, ale wiemy, że robi to powiatowy ten, jak się nazywa? No jest taka instytucja tutaj w Bydgoszczy, która się tym zajmuje. Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. O, teraz przypomniało mi się, powiatowy zespół. No i tam trzeba mieć skierowanie od lekarza. Jeżeli lekarz uznaje, że to jest rzeczywiście no, już poważna wada słuchu i kwalifikuje się na grupę inwalidzką, to poszerzenie tej grupy daje pani takie bezpieczeństwo, że z tego odliczenia będzie mogła pani skorzystać.
No to tak jeszcze wracając do tego tematu. Pan tam mówił, że 2000 z groszami chce odliczyć. To jeżeli nie będę miała tej grupy inwalidztwa na to ucho, to nie mogę te 2000 z groszami odliczyć.
No moje zdanie jest takie, że pani nie może.
A no właśnie. I jeszcze jedno, czy córka przysposobiona ma takie same prawa do majątku jak córka z małżeństwa?
Tak, ale to wszystko zależy, jakie pani podejmie decyzje, jeśli chodzi o to dziecko przysposobione, bowiem mamy jeszcze instytucję testamentu. Jeżeli teraz by pani podjęła taką decyzję, że zapisuje pani swojej córce w testamencie, to powiedzmy no, jakiś tam spadek, no to bez względu na jakby powinowactwo i pokrewieństwo będzie ten spadek jej przynależny, no potem jest tylko kwestia ewentualnie opodatkowania tego spadkobrania, no ale mam nadzieję, że jeszcze ta kwestia opodatkowania spadkobrania to daleko przed nami.
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.
Wszystkiego dobrego w nowym roku.
A pani również.
Wszystkiego dobrego. Pięknie dziękujemy. I czekamy na kolejne telefony pod adresem, pod numerem 345 50 90, bo przy okazji też od razu wywołałem sobie adres magazyn@radiopik.pl. Przyjmujemy kolejny telefon. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę pana, ja mam takie pytanie. Ja mam drugą grupę, a żona nie ma grupy, tylko jest na zasiłku przedemerytalnym i oboje byliśmy razem w sanatorium. Czy my możemy wspólnie odliczać sobie w rozliczeniu rocznym za pobyt w sanatorium i koszty dojazdu?
No ale tylko dla pana, tak? Czyli te koszty poniesione bezpośrednio z pańskim schorzeniem, z pańskim pobytem, z pańskim leczeniem.
A żona nie może wcale sobie odliczyć?
No jak nie ma orzeczenia niepełnosprawności, jest osobą zdrową, to sanatorium jest wtedy takie trochę jakby zapobiegające ewentualnym chorobom i tutaj nie ma możliwości odliczenia.
Rodzaj profilaktyki.
Aha, rozumiem. A wspólnie też to nic nie daje, że...
Nie, no wspólnie... Państwo możecie się wspólnie rozliczyć, tylko że ulgę rozlicza pan wyłącznie w tej części, która pana dotyczy i która nie została w żaden inny sposób zrefundowana, czyli ten pobyt sanatoryjny. Skierowanie tam prawdopodobnie było od lekarza.
Tak.
No, poniósł pan jak... Ja, tak jest, także zawsze rozliczamy, zawsze rozliczamy po pierwsze to, co nam jest przynależne w oparciu o naszą grupę niepełnosprawności, a po drugie, no, w tej wysokości, która nas dotyczy, czyli osoby niepełnosprawnej, tak? Czyli tutaj no, żona jakby no, niespecjalnie.
Rozumiem, a jeszcze chciałem jeszcze tylko jedno dopytać, czy gdybyśmy się wspólnie rozliczali, to gdy ja bym coś jeszcze dodatkowo zyskał? Nie.
To zależy, jakie macie... Wie pan, to jest już tylko jakby kwestia matematyki z deklaracji podatkowej, z tego zeznania podatkowego. Mhm. Jeżeli są takie same, powiedzmy, mniej więcej porównywalne państwa dochody roczne, no to tutaj
no nie,
jakby...
Nie, bo żona ma...
Przedemerytalny, no tak, ale to też, wie pan, no, trudno mi tutaj orzekać, ile pan znowu dla odmiany ma przychodu. Także to trzeba policzyć. W takich sytuacjach, gdy my, na przykład ja nie widzę kwot, nie widzę dochodów i tych wszystkich odliczeń, no to zawsze podpowiadam takie rozwiązanie. Przeliczcie państwo sobie wspólnie i przeliczcie każdy oddzielnie. I zobaczycie, gdzie na końcu wyjdzie jaka kwota do dopłaty lub do zwrotu z urzędu skarbowego.
Rozumiem.
I po prostu wybierzcie to rozwiązanie, które dla was ekonomicznie jest korzystniejsze.
Dobrze, rozumiem. Ślicznie dziękuję.
Bardzo proszę.
Dobrego w nowym roku.
Dziękuję panu
pana
również.
I tak. Wszystkich w Radiu PIK. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
I kłaniamy się naszemu słuchaczowi. 345 50 90, telefon w Bydgoszczy, niezmiennie do państwa dyspozycji, a także adres magazyn@radiopik.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy, słuchamy.
Dzień dobry. Ja chciałam zapytać, dzwonię w sprawie Junkersa. Czy Junkers można sobie w rozliczeniu rocznym również odliczyć?
Nie, proszę pani. Jakbyśmy tego pieca gazowego nie nazwali, czy to będzie Junkers, czy jakakolwiek inna firma, niestety już nie. Te czasy bezpowrotnie minęły.
Aha, dobrze, to bardzo dziękuję.
Bardzo proszę.
Dobrego w nowym roku życzę.
Dziękujemy.
Dziękujemy nawzajem. I
ale rzeczywiście jest to słuszne pytanie. Kiedyś taka ulga była.
Kiedyś była, zgadza się. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę pana, ja tutaj słucham państwa i słyszę, że można odliczyć aparaty słuchowe. Ja całe życie noszę okulary. Czy ja mogę odliczać to też jako od podatku?
Proszę pani, i tak i nie. Jeżeli ma pani wadę wzroku, na którą tak. ma pani orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i zalecenie lekarza jest, że ma pani nosić jakieś tam okulary wyspecjalizowane, szczególne, o szczególnych soczewkach, to tak. No tak, zwykłe to tak okulary, takie normalne, nie, korekcyjne, no to
okulary,
nie.
Zajdę panu w słowo, bo to jest astygmatyzm. To jest u mnie zes rozbieżny i to ja potrzebuję specjalnych okularów, od dziecka noszę. I tą chorobę przeniosłam na, odziedziczył mój syn, a teraz jego syn.
No, dlatego, genetyczna.
No, proszę, bo to jest genetyczna, tak.
Proszę pani, no mamy 29 grudnia 2017 roku, więc prawdopodobnie już pani tej kwestii tak nie załatwi.
Tak, tak, ja rozumiem.
Ale w przyszłym roku sugeruję zrobić takie ruchy następujące. Po pierwsze sprawdzić, co ma pani w grupie inwalidzkiej. Jeżeli jest to oczywiście wada wzroku, to uzyskać od lekarza stosowne zaświadczenie. Następnie mając te dokumenty i ten opis taki trochę medyczny jakby, wystąpić do ministra finansów z takim wnioskiem ORD i N i się po prostu zapytać, czy takie wyspecjalizowane, bardzo szczególne oprawki, bardzo, bo to wiadomo, oprawka, no to też i szkło jest różne, tam, bo to już nie każde szkło w każdą oprawkę idzie włożyć. Jasne, one mają zupełnie inną wagę i konstrukcję, więc czy takie okulary, taka oprawka i takie szkła to podlegają pod ulgę rehabilitacyjną, bo i wtedy pani tam powinna to wyszczególnić. Jak na razie kosztuje to 40 zł, proszę pani, także złożyć takie zapytanie i wtedy...
40 zł? O czym pan mówi? Z czego dotyczy ta kwota?
Zapytanie ministra finansów. Pani pyta ministra, czy... No i pani pisze, że pani uważa, że jak najbardziej pani się tutaj ulga należy i odliczyć to pani od swojego dochodu może... W związku z... I wtedy, jeżeli minister napisze, że tak, ale mówię w ściśle określonym zakresie, ze ściśle określonymi okularami.
Nie mam grupy, bo przeszłam na emeryturę i nie mam żadnej grupy inwalidzkiej.
To nie ma pani prawa do odliczenia żadnego wydatku realnego.
Z tego tytułu nigdy nie miałam. Miałam przez pewien okres trzecią grupę, ale później się nie starałam. Miałam się starać o dalsze.
A to proszę się postarać.
A to proszę się postarać, tak jest.
No jasne. Nie wiem, co prawda, czy pani uzyska, bo to jakby nie moja branża, nie jestem
medykiem.
Ja jestem świadoma wszystkiego, ja wiem.
Ale wie pani, no przecież jeżeli się okaże, że i ma pani grupę, i lekarz mówi, że jak najbardziej, i minister się na to zgodzi, no tak w cudzysłowie zgodzi, czyli wyrazi swoje zdanie,
rozumiem,
że tak, w pani przypadku pani może.
A wiedza ministra kosztuje jedyne 40 zł.
Co pani więcej rozliczeniu rocznym zyska za rok 2018?
17, rozumiem. Wszystko zrozumiałam idealnie wręcz.
Bardzo się cieszymy. No tak się staramy.
Takich ekspertów
jestem
mamy.
Jedynym przypadkiem w mojej rodzinie, że właśnie z taką wadą. Nikt nie ma, tylko ja. Nie wiem dlaczego to tak akurat gdzieś tam się stało. No i teraz to co któreś pokolenie niby, a teraz mój syn, to znaczy mój syn od razu to odziedziczył i jego malutki synek tak samo, także...
Wie pani, niektórzy ludzie mówią, że musimy czegoś doświadczać, być może o to chodzi u państwa.
Też możliwe. I słucham o tych aparatach słuchowych i sobie pomyślałam, że być może z tymi okularami jest podobnie. Chociaż były takie okresy, jak pracowałam, no to właściwie przysługiwały jakieś tam okulary komputerowe, ale to też nie każdej grupie zatrudnionej tam były
tak,
takie...
Tak, to nadal jest, ale to są inne przepisy, to są przepisy dotyczące prawa pracy.
Reguły.
Tak.
Bardzo pani dziękujemy i życzymy przede wszystkim dużo zdrowia, powodzenia w nowym roku.
Ja również dziękuję serdecznie.
Pomyślnego rozwiązania spraw.
Dziękujemy.
Wszystkiego dobrego, dziękujemy. I już przechodzimy do kolejnego telefonu. Hallo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja w takiej sprawie chciałabym się dowiedzieć. Zmarł mi w tym roku mąż. Zmarł w kwietniu. I chodzi mi o... chodzi mi o odpis na lekarstwa. I również na materac odleżynowy. To jest jedna sprawa. A drugą sprawę chciałam się zapytać... Już nie pamiętam, jak się to dobrze nazywa, co każdy odpisuje z nas sobie z podatku, te 500 tam parę złotych, to jest ulga podatkowa, tak?
No jest kwota wolna od podatku.
Kwota wolna od podatku. Czy ja po prostu będę musiała odliczyć za 4 miesiące, czy za cały rok?
Nie, nie, za cały rok. To nie dzielimy tej kwoty, to jeśli chodzi tak od tyłu.
Nie. Tak?
To nieważne, kiedy z jednej strony ważne, może to tak źle zabrzmiało, kiedy małżonek zmarł, ale jakby nie ma to znaczenia.
To znaczy tam, jak jest tam te 500 ileś złotych, to tyle będzie
tak,
można odliczyć,
tak? Tak, bo to jest jakby podatek od kwoty 3091 zł, tej kwoty wolnej od podatku, tak? Czyli po prostu od dochodów zmarłego męża, jak będzie pani zeznanie roczne składała za siebie i za zmarłego, to jak najbardziej pani to wszystko uwzględnia, tak jakby on jeszcze cały czas z panią był.
Tak, a teraz mi jeszcze chodzi o ten materac odleżynowy. Czy to jako sprzęt, czy jako lek?
Nie, nie, to są, to jest jakby przyrząd rehabilitacyjny, czyli
tak,
jako sprzęt.
O, właśnie.
To nie są lekarstwa, to nie ma nic wspólnego z leczeniem. Znaczy, no, z leczeniem tak, ale nie z lekarstwem
tak,
sensu stricte.
Nie z farmakologią.
To też,
tak, o właśnie, panie redaktorze.
Odpisuję, przepraszam, tylko tą kwotę, którą ja płaciłam, a nie tą, którą miałam refundowaną.
Oczywiście, zawsze w każdej uldze, jeśli chodzi o ulgę rehabilitacyjną, rozliczamy poniesione kwotę,
kwoty. Tak? Bo ja już nie pamiętam, załóżmy, to tam było chyba 600 ile złotych, 200 ile złotych miałam refundacji i ja płaciłam tą resztę.
To tą resztę więc pani odpisuje?
Całą tą resztę. Tak. Powiedzmy, że to było 400 złotych, tak, to te 400 złotych.
Dla przykładu, tak? Jeżeli to pani miała 600 złotych za cały materac, 200 złotych Narodowy Fundusz pani zwrócił, 400 zostało, to te 400 pani wpisuje jako wydatek
rehabilitacyjny.
Tak, na sprzęt ułatwiający, że tam życie, czy poruszanie się, czy w ogóle egzystencję. Także to w tamtym miejscu. Proszę bardzo.
Dziękujemy również. Do widzenia. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Pięknie dziękujemy. I kolejny telefon. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dobry.
Dzwonię aż spod Piły.
Oj.
Oj, oj, oj. Dokąd to nie sięga polskie Radio PIK?
Właśnie, daleko, daleko. Mam takie pytanie. Jestem emerytką z drugą grupą inwalidztwa. Pracuję z dziećmi niepełnosprawnymi i mój pracodawca po prostu, jak miałam wypadek w kwietniu, wypłaca mi chorobowe, potem przeszłam na ZUS, nie? Czyli rozchodzi mi się o to, jak miałam po prostu być rehabilitowana, na fundusz nie dostałam się nigdzie, czyli najbliższy termin miałam na listopad, a 5 kwietnia miałam wypadek. Rozchodzi mi się o to, czy jeżeli miałam rehabilitację, tomografię głowy dwukrotnie, tam to wszystko, mogę sobie coś odliczyć od podatku z tego? Prywatnie, ale wszystko miałam robione.
Ale to nie było związane z pani ulgą rehabilitacji, z pani schorzeniem, z pani grupą inwalidzką. To było po prostu powypadkowe, prawda?
Powypadkowe,
no,
tak,
bardzo mi przykro.
Czyli z drugiej strony tak samo liczy się na ten. Z tego mam właśnie też grupę inwalidzką, nie? To jest związane z kręgosłupem, z biodrem, z tym wszystkim.
Jeżeli z dokumentów medycznych i z zaświadczenia lekarskiego będzie wynikało, że ta rehabilitacja jest związana z pani grupą inwalidzką,
nie.
To tak, wtedy może pani odliczyć, jeżeli to było tylko i wyłącznie powypadkowe, to nie ma takiej możliwości. Tu może pani wystąpić ewentualnie do swojego ubezpieczyciela o zwrot
to
tych. Ale to znowu nie jest przychodem.
A z drugiej strony, tam gdzie ten wypadek był, to odmówili zadośćuczynienia ze względu na to, bo to był sklep, to duży market, po prostu odmówili ze względu na to, że mogłam patrzeć pod nogi, a nie na towar.
To kwestia do procesu, ewentualnie do sporu, do tutaj bym zaangażował
tak,
ewentualnie
ja
mecenasa jakiegoś.
Rozprawa miała być w Krakowie, to sobie proszę obliczyć.
No nie, no to w którymś momencie rzeczywiście ta
duże
ekonomia.
Duże może więcej,
tak.
Brutalna
tak,
życiowa
tak,
prawda.
Tak, 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 tak.
Chociaż wie pani, no nieraz jak człowiek próbuje, to coś zyskuje, ale no to już
no,
poddaję pod pani ocenę.
Udało mi się, ale po prostu taką odzyskać, jak to powiedzieć, ugodę, o.
No i tak nieźle, to gratulujemy w sumie.
No.
Ale sądowo ugoda poszła?
Nie, po prostu mój syn jest prawnikiem. I w ten sposób, że on wystosował takie pismo do nich, nie, że jeżeli nie, to po prostu droga sądowa, może być nawet w innym kierunku kraju niż ja mieszkam, nie? I zgodzili się na ugodę.
No widzi pani, więc jednak wszystko dobre, co się dobrze
kończy. Ale ponad pół roku to bawiło, nie?
Życie.
Tak, po raz kolejny chciałem tak powtórzyć. Życie.
Dobra, to nici mam z tego.
Nici. Cieszę się, że chociaż jakieś pieniądze pani uzyskała.
Tak jest. Wszystkiego dobrego w nowym roku.
Dziękuję.
Wracamy do dyżuru doradców podatkowych. Pani
Sztuk raz dzisiaj.
No proszę bardzo. I kolejny telefon mamy. Pierwszy w tej godzinie. Halo?
Dzień dobry. Chciałabym zapytać, czy ja w ciągu prawdopodobnie pół roku muszę nabyć takie stwierdzenie nabycia spadku po mężu, tak? Żeby załatwić sprawy w Urzędzie Skarbowym. Muszę mieć to stwierdzenie nabycia spadku.
Ze spraw spadkowych pan Mariusz jest doskonały.
Oj, tak. Bardzo dziękuję za takie miłe słowa. Powiem tak, nie ma prawników podatkowych, w ogóle prawników doskonałych. Każdy ma jakąś wiedzę szczególną, ale też i duży zakres niewiedzy, no bo dziedziny prawa są bardzo rozległe. Ale wracając do pani pytania, to powiem tak. Proszę pani, no pani tutaj mówi o 6-miesięcznym okresie, który jest na to, żeby ewentualnie się tego spadku zrzec, odrzucić spadek, no zrobić cokolwiek, ale może pani nic nie robić i wtedy jest tak zwane dziedziczenie z mocy ustawy i po prostu wchodzi pani w dziedziczenie po swoim mężu, no tylko trzeba dokonać różnych formalności. I teraz te 6 miesięcy to jest czas, gdzie może pani podjąć jakąś decyzję. Czy chce pani prowadzić postępowanie przed notariuszem, czy chce pani ewentualnie wystąpić o dziedziczenie do sądu rejonowego i tam przeprowadzić postępowanie spadkowe. I to jest taki okres, gdzie spokojnie może pani takie decyzje podejmować, ale to nie znaczy, że jest pani przymuszona jakimś 6-miesięcznym terminem. I teraz...
Rozumiem, ale w przypadku na przykład, gdy nie mieliśmy dzieci, to jest chyba raczej, myślę, wskazane, żeby
Tak, wie pani, czy zawsze jest wskazane, żebyśmy regulowali swoje sprawy majątkowe, a tym bardziej, gdy ktoś bliski nam odchodzi, na przykład no, czy rodzic, czy współmałżonek, czy nawet tam powiedzmy dzieci, czy dziadkowie, to zawsze warto to uregulować. Czyli tak, po prostu powinna pani wybrać jedną z dwóch form.
Rozumiem, albo... mamy spisany testament przed śmiercią męża przez notariusza, czyli mogę się do tego samego notariusza zgłosić.
Tak jest.
I żeby to stwierdzenie nabycia spadku i wtedy z tym ewentualnie do Izby Skarbowej, bo ja już dzwoniłam kiedyś do państwa, i podać wszystkie, prawda, do pozostałości po mężu.
Tak.
Jeszcze taką
I wtedy ma pani te 6 miesięcy, czyli jak pani wyjdzie od notariusza, czyli jeżeli pani podejmie decyzję o postępowaniu tym spadkowym, o tym poświadczeniu dziedziczenia, bo tak to się nazywa u notariusza, to wtedy jest te rusza jakby ten termin 6-miesięczny, żeby tą kwestię podatkową uregulować, bo tu rzeczywiście mamy taki termin. I teraz tak, jak robimy to u notariusza, to notariusz powiadamia Urząd Skarbowy. Także w zasadzie pani nie musi się o nic jakby martwić, ale proszę zwrócić uwagę na moje określenie w zasadzie. Bowiem ostrożność nakazuje, a zdarzały się niestety takie przypadki, że coś się wydarzyło i taki dokument notarialny do urzędu nie dotarł. Więc warto wtedy po jakimś tam miesiącu na przykład udać się do swojego urzędu skarbowego i najnormalniej w świecie dopytać, czy to dotarło. Jak dotarło? No to ma pani sprawę uregulowaną, wtedy warto wystąpić o takie zaświadczenie. Są formularze takie, każdy urząd ma swój wzór, takie formularze, które pani wypełni, żeby urząd wydał zaświadczenie, że pani sprawy spadkowe, sprawy podatkowo-spadkowe ma załatwione. Tu nie chodzi o samo dziedziczenie, tylko o te kwestie podatku, tak?
Rozumiem.
I to zaświadczenie jest cenniejsze jak ten akt notarialny, bo ono dopiero pani daje gwarancję, że już nigdy w życiu naczelniku
nie
powie, że no ale mogła pani spytać się, pani nie spytała, to teraz proszę zapłacić. I takiej czynności już urząd nie zrobi. Gdyby, ale to raczej jest mało realne, się okazało, że tego notariusz nie załatwił, to wtedy proszę wziąć formularz SDZ-2 i go po prostu wypełnić. Ale to wszystko trzeba zrobić w ciągu tych 6 miesięcy od daty poświadczenia dziedziczenia.
Rozumiem.
Także
tak
tu
jest.
Pewna ostrożność jest bardzo wskazana.
Rozumiem. Ja chciałabym jeszcze zapytać taką jedną sprawę. Mamy przyczepę, która akurat, no niestety, była tam kupiona i jest ten akt sprzedaży i kupna na mojego męża. Czy ja w międzyczasie z aktem zgonu jestem w stanie to przepisać na siebie? Czy muszę czekać na to prawo nabycia spadku i tak dalej?
Proszę pani, wydaje mi się, że bez poświadczenia dziedziczenia, czyli że bez jednoznacznego stwierdzenia, że jest pani spadkobiercą, to nie przerejestrują pani tej przyczepy.
Aha, rozumiem. Czyli
ja się spotkałem wielokrotnie właśnie z takim problemem, gdzie organy, tutaj Wydział Komunikacyjny, no chciał mieć jednak nie testament sam, nie samo akt zgonu.
Rozumiem.
Bo proszę też spojrzeć...
Można zapytać, ale...
No, tak, no można, jasne, to przecież, no nic się nie wydarzy, jak pani pójdzie i się spyta.
Tak, bo nawet gdybym chciała teraz zrobić w tej chwili czy darowiznę, czy ją sprzedać, to nie mogę, bo ona jest na męża zapisana.
No, czy jest w połowie pani, tak, że po 50% ma pani prawa, bo własność jest wasza małżeńska, wspólna.
Tak, nie? Ale akta kupna sprzedaży z kimś nie bardzo mogę podpisać, bo to jest na nazwisko męża.
To nie, ta i tak jest pół pani, ale no pół, czyli to które nie, pół, tak? To no po pierwsze. Właśnie. Po drugie, zawsze jest też taka wątpliwość dla kupującego, jak i dla organu rejestrującego, że może się zgłosić ktoś do spadku.
No tak,
jeżeli
tak,
nie ma pewności, że pani jest jedynym spadkobiercą, a nie ma, bo nie mamy ani nie mamy postanowienia sądu, ani nie mamy poświadczenia dziedziczenia, no to zawsze się może okazać, że o czym pani mogła nie wiedzieć, że mąż na przykład ma jakieś już dorosłe dziecko, tak? I ono się, albo nawet wnuka, i ono się zgłosi i mówi, wiesz, babcia, no sorry, no dobrze się poznać po latach, ale no moje prawo, tak? Znam
czyli
takie przypadki.
Czyli nawet z tego drobnego względu, jak ta przyczepa, to należy te sprawy
tak jest.
Podejść stricte formalnie.
Tak jest. Tak, jest tak dla pani, jak i dla wszystkich słuchaczy, którzy w tej chwili słuchają. Proszę państwa, nie zostawiajmy swoich spraw majątkowych zbyt daleko w czasie, w zawieszenie, bo może się okazać, że nie uregulujemy później tych kwestii.
Tak, bo niektóre takie właśnie drobne sprawy, jak o taka przyczepa, tylko
tak jest,
akurat
chociażby
kupiona przez męża.
Tak, z pozoru jest to drobna sprawa.
Dziękuję bardzo. Ale tylko
bardzo
dziękuję,
proszę.
Do widzenia.
Dziękujemy, do widzenia i po raz kolejny podejmujemy słuchawkę pod numerem 345-5090 w Bydgoszczy. Halo?
Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Halo?
Dzień dobry.
Ja chciałam zapytać o ulgę na samochód, jeżeli korzystam z własnego samochodu, choruję na raka piersi i chodzi mi tu o te dojazdy do Bydgoszczy tam.
Na onkologię. Mhm.
Tak, na onkologię.
Ma pani grupę inwalidzką w tym zakresie już wydaną? No to normalnie może pani odliczać.
Mogę, tak?
Tak.
Bo to nie są takie tam zabiegi, ćwiczenia jakieś, tylko po prostu różne.
Regularne leczenie, tak. Tak,
może,
tak,
pani, tak. Może pani spokojnie odliczyć.
Aha, bardzo dziękuję. Bardzo
życzymy proszę pani dużo zdrowia w nowym roku. Dziękujemy pięknie również.
Dziękuję.
Trzymamy
dziękujemy.
Kciuki.
Dziękujemy.
I po raz kolejny 3455090 telefon w Bydgoszczy.
Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie. Wnuk od 1 lipca...
Mam prośbę. Zechce pani ściszyć radio. Koniecznie.
Dobrze. Dziękuję. Jeszcze sekundę. Wnuk od 1 lipca powrócił. No trudno nazwać, że powrócił, bo urodzony jest w Niemczech, ale od 1 lipca mieszka w Polsce i pracuje w Polsce. I proszę mi powiedzieć, jak wygląda sprawa z ulgą podatkową. O 500 parę złotych.
A, czy mówi pani o kwocie wolnej od podatku?
Wolnej od podatku, o.
Jasne, bo to akurat kwota jest podatku, ta 500 parę złotych, o którą pomniejszamy swoje podatki, podatek dochodowy, no i zaliczki na ten podatek, ale rzeczywiście jest to kwota wolna, bo to wynika od tej kwoty, która jest w ustawie. Proszę pani, ale prosiłbym o doprecyzowanie, znaczy co pani by chciała wiedzieć, czy on ma prawo skorzystać z tego, bo jest od 1 lipca? Tak, ma prawo.
Pełnej kwoty.
Tak, tu nie dzielimy na miesiące.
Mieszkając w Niemczech, kończył szkołę. I z tego, co wiem, jakieś pieniążki z tego tytułu w ramach praktyki otrzymywał. Czy to w jakiś sposób się kumuluje? No.
Znaczy, no nie kumuluje się, ale rzeczywiście będzie musiał, bo wrócił w tym roku, tak? 2017.
To znaczy, on nie wrócił.
Jasne, przyjechał, tak jest. No. Czyli jakby tutaj wrócił do korzeni swoich dziadków i rodziców.
Tak, dokładnie.
Proszę pani, więc ta...
Rzadka sytuacja, ale się zdarza.
Dlaczego? No właśnie, bardzo dobrze. Nigdzie nie jest napisane, że tylko w jednym kierunku emigrujemy.
No z tego, co wiemy, to nie jest to odosobniony przypadek i zdaje się, że takich przypadków będzie coraz więcej.
To będziemy mieć coraz więcej tego typu pytań. Więc tak, przede wszystkim trzeba i tak zaczekać do momentu, gdy syn dostanie PIT-a 11 tutaj krajowego z tytułu dochodów tutaj w Polsce. No i musi wtedy postarać się zdobyć te, powiedzmy, dokumenty, czy wyciągi bankowe, czy jakieś zaświadczenia z terenu Niemiec, jakie uzyskiwał tam dochody, zarobki, świadczenia i czy one są tam zwolnione i opodatkowane, bo to też ma pewne znaczenie, bo jeżeli coś jest w ogóle nie podlega opodatkowaniu, to tutaj też tego nie rozliczamy, ale potem musi wziąć, zrobić zeznanie roczne i uwzględnia, rzeczywiście wykazuje, nie ma z tego tytułu obciążeń podatkowych, bo akurat Polska ma taką umowę z Niemcami zawartą, że mamy tutaj wyłączenie i jakby dochody niemieckie są opodatkowane w Niemczech, dochody polskie są opodatkowane w Polsce, niemniej należy je wykazać, czyli jeżeli one są dochodami opodatkowanymi lub zwolnionymi, ale które się wykazują w zeznaniach rocznych, to wtedy powinien w swoim zeznaniu rocznym wykazać zarówno niemieckie, jak i polskie dochody, przychody, koszty, dochody. Także to musi przebrnąć przez tą procedurę wyliczania tego. No, musi odpowiedni załącznik do PIT-a dołączyć, to jest taki załącznik ZG. Także no, będzie miał trochę tutaj do zrobienia. Niemniej, wie pani, jeżeli on jest w Polsce i pani jest naszą słuchaczką, to bardzo sugerujemy słuchać naszych przyszłych piątkowych audycji, bo ten temat będzie wielokrotnie wałkowany. Bo co roku w okresie od stycznia do kwietnia mamy takich zapytań po prostu całe multum. Tak, to jest bardzo dużo pytań dotyczących rozliczeń zagranicznych.
I od nowego roku od razu odsyłamy panią na spotkania z naszymi doradcami podatkowymi w piątki o 12:15.
Ale na pani pytanie odpowiem. Z kwoty wolnej od podatku w Polsce skorzysta w całości. Niemieckie przychody raczej będzie zmuszony uwzględnić w polskim zeznaniu, ale z tego tytułu nie poniesie konsekwencji podatkowych. Znaczy nie będzie od tego płacił jakiegoś dodatkowego podatku.
No właśnie dlatego się zastanawiałam, czy może całą kwotę od podatku
tak może
obliczyć. Dobrze, dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy również, a tutaj kolejny telefon już dzwoni od dłuższego czasu i się doczeka.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Witamy. Ja mam dwa takie zasadnicze, krótkie pytania jak zwykle. To chodzi mi o taką rzecz. Kto, jaka osoba ma prawo i może wystąpić do sądu o podział sądowy majątku?
Jako osoba fizyczna.
Oczywiście, jak najbardziej, tak. I drugie pytanie, jak to wygląda praktycznie, jeżeli jedna z osób uprawnionych do podziału, do spadku, chce się go zrzec, a nie może być przy wyroku sądu ze względów zdrowotnych. Czy musi podawać jakieś argumenty, etc.?
No, teraz tak. Postaram się trochę to uporządkować. Ja rozumiem, że pierwsze i drugie pytanie dotyczy kwestii spadkowych i kwestii dziedziczenia majątku, tak?
Tak jest.
Czyli nie jest to na przykład podział majątku dorobkowego małżonków porozwodowy?
Nie.
Jasne. Więc do sądu o... jeśli chodzi o sąd spadku, może wystąpić każdy zainteresowany, który wykaże swój interes prawny, czyli na przykład może być to wierzyciel, może to być no, któryś tam kolejny spadkobierca, w czwartej linii pokrewieństwa włącznie. To może to być osoba, która, małżonek, tak, dziedzica, czyli wydawałoby się, że tutaj jakby no nie ma bezpośredniego dziedziczenia i jakby to dziedziczenie nie wchodzi w rachubę, no ale jest interes prawny, tak? Czyli
tak jest,
każdy, i to jest wtedy tak zwany wnioskodawca. I wnioskodawcą może być w zasadzie każda instytucja, musi tylko uprawdopodobnić swój interes. Nawet nie bardzo musi go udowadniać. Rozumiem. To jest jedno. No i wtedy rusza to postępowanie, powiedzmy, przed sądem spadku. Następuje dziedziczenie, następuje ustalenie, kto, jak i w jakiej proporcji jest dziedzicem.
Uprawniony.
Tak, no sąd będzie badał, bo to jest tylko kwestia wtedy sądowa. Sąd będzie badał, czy ktoś jest uprawniony, czy nie, i wtedy będzie też badał, czy osoby, które, powiedzmy, się tego spadku zrzekły, to się zrzekły skutecznie i kiedy się zrzekły. I tu znowu mamy ten pierwsze, drugie pytanie pana, czyli ja to jakby trochę odwracam, czyli ten taki podstawowy temat, pierwsze moje pytanie do pana, kiedy zmarł ten ktoś, kto zostawił spadek, prawda? I kiedy ta osoba, która chce odrzucić, dowiedziała się o śmierci tego, powiedzmy, spadkodawcy, bo mamy wtedy 6-miesięczny okres od momentu, gdy osoba zmarła lub dowiedzieliśmy się, że zmarła, na odrzucenie, na złożenie oświadczenia przed notariuszem lub przed sądem, że nie chcemy dziedziczyć, zrzekamy się.
Rozumiem.
A później, jeżeli by się okazało, że jednak... nie ma takiej, już wszystkie terminy przepadły, można prosić, ale to są już dla prawników takich już stricte procesowych jakby zagadnienia.
Rozumiem.
Prosić sąd o to, żeby w ramach pomocy prawnej ta osoba, która jest na przykład schorowana i nie może dojechać do sądu spadku, była powiedzmy wysłuchana przez sąd w innej miejscowości. Ale to nie jest to już takie proste, nie? To są już zupełnie inne procedury. No i tak trochę poza mną, bo akurat no, ja bezpośrednio procesowaniem w spadkach się nie zajmuję.
Ja rozumiem, czyli upraszczając sprawę, jeżeli ktoś chce odrzucić spadek, to jeszcze musi jak gdyby przed postępowaniem sądowym, przed notariuszem mieć takie coś.
To jest najwygodniejsza, najlepsza forma, bo proszę pana, notariusze są w większości miejscowości.
A sąd dopiero bada, czy to jest skuteczne, czy to miało miejsce.
Tak, i czy ta osoba, wiedziała i kiedy wiedziała, bo wie pan, no potem jest tak, że jeżeli dziedziczymy, to już jest taki nowy stan prawny, ale od kilku lat obowiązuje taki stan prawny, że dziedziczymy z dobrodziejstwem inwentarza, tak? Czyli jeżeli robimy, to do wysokości majątku, który by nam przypadł. I teraz powiedzmy wierzyciel, no jakiś bank kredytujący tego dłużnika, no może podnosić takie roszczenia do tej osoby, która się zrzekła tego dziedziczenia wcześniej, znaczy stwierdziła, że odrzuca spadek i nie będzie tam złożyła to oświadczenie notarialne, że zrobiła to na przykład 3 dni po terminie. No i wtedy mamy zupełnie inny problem procesowy, bo to wchodzimy
ale
już co innego.
Po terminie, po tych 6 miesiącach od daty
Tak, o tym mówię. Ale to zupełnie inny sąd będzie badał,
ja
tak?
Ja rozumiem. I ostatnia kropka na list. Czy, proszę pana, takie odrzucenie majątku można zrobić, nie dziedziczenie, można zrobić za życia danej uprawnionej osoby?
A to jest co jeszcze inna instytucja. Można, ale to jest inaczej. To wtedy z tą osobą żyjącą, po której ewentualnie przysługuje nam prawo dziedziczenia, zawieramy przed notariuszem znowu umowę taką, że my tego spadku nie chcemy, z tego spadku jakby za życia tej osoby rezygnujemy i wtedy jesteśmy traktowani, jakbyśmy tego spadku w ogóle nie dożyli.
Pasuje.
Ale to jest umowa przed notariuszem.
Oczywiście,
tak?
No wszelkie umowy nieruchomości, etc., spadkowe, generalnie oprócz testamentu, to powinny być przed notariuszem, jak najbardziej, oczywiście.
Tak, ale to jest jedynie przed notariuszem, bo to jest taka szczególna forma, także zainteresowana, jak i spadkodawca jeszcze żyjący, powinni się umówić gdzieś tam u notariusza i sobie odpowiednio...
Albo notariusz przyjeżdża za kwotę, bo do osoby niepełnosprawnej na przykład.
Tak jest, też tak można.
Natomiast z tym odrzuceniem spadku zawczasu, to zawsze też warto przemyśleć. Kwestie, bo jak spadkodawcy zdarzy się na przykład wygrać 145 milionów złotych dzisiaj, to wie pan.
Albo spadkodawcy, czyli osoba, która wchodzi w rachubę, o której pan mówi i myśli, a jeszcze żyjąca, może mieć swojego spadkodawcę, czyli ktoś zmarł w jej, tej osoby rodzinie. Aha. I jak teraz rezygnujemy z dziedziczenia i jesteśmy traktowani tak, jakbyśmy nie dożyli, to nic nam się nie trafi.
No to jestem świadomy.
To jest takie ryzyko.
I ma dwa końce.
Każdy.
Bardzo dziękujemy również.
Proszę was.
Do usłyszenia. I kolejny telefon. Nie wiemy, czy ostatni, bo zbliża się 11:30, ale na pewno podniesiemy słuchawkę. Halo?
Halo?
Dzień dobry.
Halo.
No słyszymy panią. Dzień dobry.
Proszę pana, ja dzwonię w takiej sprawie, ponieważ że ja mam cukrzycę i te inne jaskry, i ja wykupuję leki, na przykład co miesiąc kupuję na 168 zł i później lekarka okulista przepisuje mi krople i ja za krople płacę 68 zł. Słyszałam, że tylko ponad 100 zł to mogę rozliczać się. Czy to prawda, czy mogę też i te 68?
Może pani też te 60, bo słyszała pani dobrą informację. Rzeczywiście ponad 100 zł, ale to jedno 100 zł. Nie, że każda faktura musi być 100 zł. Pani może mieć 20 faktur to w drobnych kwotach i wtedy się sumuje. Dochodzi pani do tej 100-złotowej jakby limitowej wartości i wszystko, co powyżej, już pani sobie może odliczyć.
Aha,
czyli w pani przypadku, jak mamy fakturę na 162 zł i tą fakturę za kropelki na 60 zł, to odlicza pani 122 zł.
No widzi pan,
Wszystko to, co powyżej 100 zł.
To właśnie słyszę, jestem u kozynki tu za Toruniem, a ja mieszkam w Olsztynie. Ja akurat się zapisałam, mówię, bo tak nie mogę chodzić, bo ja mam po operacji nóg, jestem miażdżycę mam. I żyły wymieniane. I dlatego ja często biorę leki raz, a potem muszę 2 razy jeszcze dokupywać i nie brałam faktury, bo dlatego, że mówię 50 zł, tam 30, ja mówię, to nie wlicza się.
Sumujemy.
Teraz już proszę brać. Tak
sumujemy.
Jest.
Oczywiście musi mieć pani co najmniej trzecią grupę inwalidzką.
Ja mam drugą grupę.
Bardzo dobrze. To znaczy, no nie dobrze, bo to znaczy o pani schorzeniach, ale dobrze, bo jest to uprawnia jest... panią do korzystania z ulgi na leki.
Byłam u specjalisty, ortopedy i niech pan powie, zapłaciłam 180 zł. Wziąłam fakturę, to też.
Nie, to nie są leki.
To jest co innego. To jest zupełnie co innego.
A specjalistę się nie liczy, tak?
Nie, to znaczy mówimy o uldze na leki, a ulga nie ma ulgi na lekarza. Za odliczenia rachunków lekarskich już w tej chwili nie mamy żadnych korzyści. No był też kiedyś taki czas, że te rachunki mogliśmy odliczać. Teraz mówimy tylko o uldze na leki, ewentualnie na różne świadczenia rehabilitacyjne, ale to nie lekarskie, tylko rehabilitacyjne, na oprzyrządowanie medyczne i w zależności od grupy, no potem mamy jeszcze i na samochody, i na powiedzmy psa przewodnika, i tam na tysiące różnych rzeczy, które mają nam ułatwić w razie inwalidztwa życie.
To jak ja mam od lekarza, to nie liczy się.
Jakby pani była na jakichś rehabilitacyjnych zabiegach, na jakichś tam magnoterapii, laseroterapii, etc. i byłoby to związane z pani schorzeniem, z tą miażdżycą chociażby i zgodnie z grupą inwalidzką i według zalecenia lekarza specjalisty, a nie samego lekarza, to by mogła pani to odliczać. Ale jeżeli to jest tylko za wizytę u pana doktora, no to bardzo mi przykro.
Dziękujemy pięknie za kolejny telefon i no właśnie, mieliśmy podjąć po raz ostatni słuchawkę, no to podnosimy, halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę pana, ja mam takie pytanie, jestem inwalidą drugiej grupy i często korzystam z rehabilitacji. I czy ja mogę odliczyć pobyt w sanatorium?
Tak, może pan odliczyć, musi mieć pan skierowanie, musi pan mieć zaświadczenie, że pan tam był, kwotę poniesionego wydatku i jeżeli to nie zostało zrefundowane i rzeczywiście pan poniósł wydatek tutaj finansowy, to jak najbardziej.
Rozumiem, ale jeszcze jedno pytanie mam. To tylko tą różnicę, jak na przykład mam coś refundowane, a tą różnicę, którą dopłacam, tak?
Tak, mogę ten ciężar ekonomiczny, który pan poniósł, tak? Bo jeżeli załóżmy mamy fakturę, tak przykładowo, za pobyt na 1000 zł i pan zapłacił 500, a Narodowy Fundusz 500, no to pan odlicza te 500 zł, tak? Czyli to, co pan wydał, bo to ma być ulga, która ma panu jakby zrekompensować chociaż w części ten zwiększony koszt utrzymania, no bo wiadomo, osoby niepełnosprawne mają wyższe koszty utrzymania.
Tak, rozumiem. Jeszcze jedno pytanie. Czy ja na samochód mogę odliczyć sobie?
Tak, może pan odliczyć. Mamy w tej chwili...
Jaka to jest kwota rocznie? Czy jak to wygląda w ogóle?
To mnie pan trochę zaskoczył, bo tu nam się zmieniło. Co prawda jest to zmiana, która wchodzi od przyszłego roku, ale ona dotyczy tego roku. I tak? Nie chciałbym pana kwotowo wprowadzić w błąd, a w tej chwili nie sprawdzę. Ale jest taka sytuacja, że może pan odliczyć na wszystkie wyjazdy związane ze swoją niepełnosprawnością. Poszerzył się katalog tych czynności i tych uprawnień do rozliczania ulgi na samochód. Tylko znowu musimy pamiętać, że musiałby pan już sobie teraz zacząć powoli to gromadzić i jakby spisywać, jakie pan pokonał dystanse i jakie pan przejechał kilometry, bo to będzie trzeba rozliczać w oparciu o jakąś ewidencję przebiegu. Tak urzędy w tej chwili to chcą i tak zresztą to robią. Także, czyli ulga jest szersza, bo dotyczy większej ilości możliwości dla osoby niepełnosprawnej niż było, to się zmieniło.
Tak. Tak.
Ale no, warunek jest taki, że musi pan napisać dom, na przykład apteka, apteka lekarz, lekarz sanatorium, sanatorium dom na przykład. I ten przebieg kilometrów pozwoli panu wliczyć jakiś koszt w oparciu, powiedzmy, o rachunki zakupu benzyny, bo teraz trzeba też było to jakbyś pozbierać. No co najmniej paragony, chociaż to jest słabo, bo paragon nie ma danych osobowych.
No właśnie, to musi być faktura.
No najlepiej, bo wie pan, no potem urzędnik będzie kwestionował i powie, na ten paragon to mogło być tam od kogoś z członków rodziny na przykład mógł pan dostać, nie?
Aha, rozumiem.
No, ale...
Czyli muszę mieć pokwitowania na te dystanse, które pokonałem,
pokwitowania,
tak?
Nie. Pan sam to sobie jakoś musi tam rozpisać, nie?
Rozumiem.
Ale rachunek kosztów podróży, coś w tym rodzaju.
Na południe do sanatorium...
No to pan pisze, tak, 360 kilometrów Bydgoszcz, powiedzmy, czy tam Toruń, czy inna miejscowość, rozumiem. Tutaj Kujawsko-Pomorska, sanatorium i z powrotem 360, no bo raczej wracał pan prostą drogą, czy tak. najkrótszą drogą i znowu tak. 360. I teraz tam
paragony muszę mieć na to, czy już nie.
No,
czy
na autostradę, jak pan skorzystał z autostrady, to ma pan kwitek.
No, to ma pan kwit.
To już
tak.
jest kolejny.
Chociaż nie imienny, ale.
Chodzi o to, że
podlega odliczeniu.
Potem musi pan wiedzieć, jaką pan ma, po pierwsze, ulgę, jaki limit, i żeby pokazać, że pan wydał. To tak, tak ryczałtowo tak. już sobie nie można rozliczyć. Na zasadzie, że tam ustawodawca powiedział, że mam kwotę ryczałtu, to ja sobie ją wpiszę.
No właśnie, ja myślałem, że to tak wygląda.
No tak wyglądało, ale zmieniło się.
No dobrze.
Może
no
pan jeszcze pamiątkową pieczątkę od sanatorium poprosić. To będzie wzmacniało wartość dowodową pańskiego
zeznania. No tak, to dokumenty z sanatorium mam, tak?
Zawsze warto, ja od wielu lat powtarzam i to się nic nie zmienia, mimo zmiany i reform skarbowości, tak. zmiany przepisów, że warto im zbierać dokumenty. Tak, dokument na przykład na koszty związane z samochodem, jak wymiana opon, naprawa samochodu, tankowanie samochodu, ubezpieczenie samochodu. Jak i te dokumenty, gdzie pan był, po co pan był, dlaczego pan pojechał. Oczywiście, jeżeli ma pan sporadycznie napisany wyjazd do apteki i nie ma pan faktury, no to wiadomo, no raczej urząd się tego tam bardzo czepiać nie będzie. Ale jeżeli by pan rozpisywał, że pan codziennie jeździł do apteki...
Nie.
Od 50 kilometrów.
Na przykład, ale zdarza się, że ktoś musi... No może nie przesadzam codziennie, ale dość często odwiedzać aptekę, bo albo kupuje insulinę, albo inne rzeczy, no to wtedy trzeba mieć jednak te dokumenty, z których będzie wynikało, że pan rzeczywiście kursuje, tak, że jest to takie, a nie inne pana przebiegi.
No rozumiem, dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.
Szczęśliwego nowego roku.
Szczęśliwego nowego
panu
roku.
Również
serdeczności, życzymy. Wszystkiego dobrego. Pan Mariusz Gotowicz, dzisiaj reprezentujący całą grupę naszych wspaniałych doradców podatkowych, z którymi od nowego roku spotykać się będziemy w piątki o 12.15.
Tak
już
jest.
Teraz zapraszam.